Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, tu w tej świątyni widzimy obraz Matki Bożej Jasnogórskiej i obraz świętego Jana Pawła II. Obydwa te obrazy zdają się mówić, że Polonia austriacka, szczególnie tu w Wiedniu, chce przeżywać swoją więź z Bogiem na wzór Maryi, a świętego Jana Pawła II uważa za swojego przewodnika i nauczyciela, który uczy, jak można z Matką Najświętszą wielbić Pana za wielkie rzeczy, jakie nam uczynił. Czyż można by zatem dzisiaj mówić o naszej Matce i Królowej, nie odwołując się do nauczania największego z rodu Polaków? W duchu wiary przenosimy się na Jasną Górę, do owego miasta naszego Boga, gdzie, jak pisze poeta, dość stanąć pod progiem, odetchnąć dosyć, by odetchnąć Bogiem. Tam, na wałach jasnogórskiego sanktuarium, święty Jan Paweł II uczył nas rozumieć, jakie znaczenie ma dla nas wiara, którą przeżywamy razem z Maryją, Matką Jezusa, i czym jest dla naszego narodu Jasna Góra. Przedziwną tajemnicę jasnogórskiego sanktuarium liturgia oddaje przede wszystkim czytając zapis Ewangelii Janowej o godach w Kanie Galilejskiej. Zapis ten mówi o obecności Matki Jezusa i o zaproszeniu na ucztę weselną samego Jezusa i Jego uczniów. Rzecz bowiem dzieje się u początku nauczania Jezusa, u początku Jego publicznej działalności w Galilei. Wesele w Kanie Galilejskiej opisane w Ewangelii podpowiada nam, że po pierwsze, Maryja dostrzega zakłopotanie gospodarzy wesela. Nie mają już wina. Po drugie, Matka Jezusa mówi do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. I po trzecie, Jezus objawia swoją boską moc, przemieniając wodę w wino. Sytuacja, która mogła okazać się nieszczęściem i kompromitacją całego wydarzenia, jakim są gody weselne, dzięki obecności Jezusa i Maryi wśród zaproszonych gości, staje się okazją nie tylko, jak domyślamy się, do trwania wszystkich w radości, ale, i to jest istotne, do wzbudzenia w uczniach wiary w moc Jezusa Chrystusa. Wydarzenie związane z Kaną Galilejską kojarzy się nam z tym, co miało miejsce niemal na początku naszych dziejów. Przyjmując chrzest w 966 roku, Mieszko I wprowadził Jezusa Chrystusa w nasze życie. Razem z Synem przybyła Jego Matka Maryja, stając się świadkiem nowych narodzin ludzi, którzy zamieszkują polską ziemię. Od samego początku Najświętsza Maria Panna jawi się w polskiej pobożności jako ta, która wstawia się za nami u swego Syna, o czym świadczy najstarsza polska pieśń Bogu Rodzica. Obecność Maryi w życiu naszego narodu nabiera wyjątkowego znaczenia, szczególnie w trudnych momentach naszych dziejów. Obok licznych przykładów interwencji Matki Bożej w nasze dzieje, niewątpliwie wyjątkowe znaczenie ma obrona jasnogórskiego klasztoru w czasie potopu szwedzkiego w roku 1655. A wydarzenia z ostatnich dziesiątków lat, wybór Polaka na stolicę Piotrową z jego zawołaniem Totus tuus, cały Twój Maryjo, wizyta apostolska Jana Pawła II w ojczyźnie, odmieniające nas duchowo, powstanie Solidarności, upadek wielkiego imperium i wyzwolenie niemal pół Europy z niewoli sowieckiej, czyż nie przekonują nas o wyjątkowej wręcz roli Maryi w naszych dziejach? To wszystko stanowi dla nas motyw do nieustannego dziękczynienia Bogu za obecność Bogu Rodzicy w naszych dziejach, w naszym wczoraj i w naszym dzisiaj. Ufamy, że nie zabraknie opieki Matki Jezusa nad naszą Ojczyzną także w czasach przyszłych. Ale gdzie jesteśmy dzisiaj? Co nam zostało z tamtych lat? Co z poleceniem Maryi adresowanym do uczniów Jezusa i do nas? zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Pytanie zasadnicze zdaje się brzmieć dzisiaj tak. Co mówi nam Jezus? Czego On od nas oczekuje? Słowo Boże, które Kościół zwiastuje nam podczas dzisiejszej liturgii, nie tylko przynosi nas w przeszłość, tę odległą, biblijną, ale wprowadza nas w tu i teraz dziejów zbawienia. Słyszeliśmy kilka minut temu fragment listu świętego Pawła do Galatów. Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Święty Jan Paweł II tak wyjaśniał nam tę myśl apostoła. To mówi nam Chrystus z pokolenia na pokolenie. Mówi poprzez wszystko, co czyni i czego naucza. Mówi przede wszystkim przez to, kim jest. Jest Synem Bożym i przychodzi nam dawać przybrane synostwo. Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami. Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności. Chrystus obecny wraz ze swą Matką w polskiej Kanie stawia przed nami z pokolenia na pokolenie wielką sprawę wolności. Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu ona równocześnie zadana. Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości, jak się wyraża poeta. Wolności bowiem może człowiek używać dobrze lub źle. Może przez nią budować lub niszczyć. Zawiera się w jasnogórskiej ewangelizacji wezwanie do życia w wolności, do czynienia dobrego użytku z wolności, do budowania, a nie do niszczenia. Co z naszą wolnością dzisiaj? Czemu służy wolność w obecnym czasie? Sierpień tego roku, przeżywane rocznice, całe to wielkie dziedzictwo, które kryje się pod słowem Polska, o czym świadczą? O tym, że wolność służy budowaniu, czy może niszczeniu? O tym, że jednoczy nas wokół wielkich spraw ojczyzny, czy dzieli? Dużo dobrego stało się w naszej ojczyźnie po 89 roku, to prawda. Ale ile szans zostało zmarnowanych, wie tylko Pan dziejów. Zwolennicy ideologii określanej ostatnio tęczową zarazą chcą uwolnienia nas od postaw i zachowań, które uważają za niegodne człowieka. Podkreślają, że chodzi im tylko o tolerancję dla każdego, chociaż sami tolerują tylko siebie, swoją ideologię. Jednocześnie profanują to, co dla nas jest święte, co określa naszą tożsamość narodową i religijną. Nie biorą też pod uwagę, że istotną wartością służącą budowaniu wspólnoty, każdej wspólnoty, od rodzinnej począwszy przez narodową i szerzej, na europejskiej i ogólnoludzkiej kończąc, jest ta, która wyrażają słowa modlitwy pańskiej. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jedność i zgodę buduje się przede wszystkim mocą przebaczenia i pojednania. Kto tego nie rozumie, zawsze będzie dzielił, zawsze będzie szukał wrogów. Niestety, prawdopodobnie ten wątek naszego polskiego życia sprawia, że podzieleni są ludzie wywodzący się z tego samego solidarnościowego pnia. I to jest jakaś nasza klęska, nasza przegrana i pewien wymiar zadań, jakie na nowo trzeba podjąć. Trzeba nam na nowo zapisać się do szkoły Chrystusa i jeszcze raz odrobić to zadanie, któremu na imię wolność. Wolność dzieci Bożych. Jesteśmy tu w świątyni, która gromadzi polską emigrację. Tu trzeba przypominać o znaczeniu i roli wiary dla Europy. Niedaleko stąd znajduje się Kahlenberg, miejsce, które przypomina nam o wielkim wydarzeniu z 1683 roku, zwanym Odsieczą Wiedeńską. Wtedy tu została uratowana Europa. Tu uratowane zostało chrześcijaństwo. Zanim jednak sprzymierzone wojska pod dowództwem Jana III Sobieskiego powstrzymały najeźdźców, wcześniej król Polski wybłagał na kolanach to zwycięstwo, prosząc Matkę Najświętszą o wstawiennictwo u Pana dziejów. Do Ocieczy Wiedeńskiej jest w pewnym stopniu podobne wydarzenie, które znamy pod nazwą Cudu nad Wisłą. Jak w XVII wieku zagrażały Europie niewola turecka i zapewne islamizacja, tak w XX wieku Związek Sowiecki planował zajęcie całego naszego kontynentu i ateizację. To, co dokonało się nad Wisłą w sierpniu 1920 roku, jest porównywalne do Cieczy Wiedeńskiej. I znowu za sprawą Polaków. I znowu ogromną rolę odegrały modły słane do Boga za wstawiennictwem Królowej Polski. Z tego możemy być dumni. Ale to powinno nas też uczyć, że przyszłość zależy od naszego zawierzenia Bogu, bo On, tylko On, jest Panem dziejów. To zawierzenie i dawanie świadectwa o naszej przynależności do Kościoła katolickiego jest poddawane dzisiaj próbie. Tak zwani postępowi obywatele Europy odwracają się od Chrystusa i Jego Ewangelii. Wmawia się nam, że religia, wiara, Kościół to już przeszłość, niepotrzebny balast, hamujący postęp. Ale pytamy, dokąd zmierza ta niby postępowa Europa? Jaka jest jej przyszłość? Dokąd zmierza Europa odwracająca się od Chrystusa? Donikąd. Nadzieja w ludziach żywej wiary. Nadzieja w całkowitym zawierzeniu naszego losu Panu Bogu. Tego uczy nas historia. Tego uczy nas Jasna Góra. Jak w Kani Galilejskiej, tak dzisiaj w Europie potrzebna jest przemiana wody w wino. Wody pustosłowia, kłamstwa, nienawiści w wino dobrej nowiny, która raduje, ocala i zbawia. Podczas dzisiejszej Eucharystii dziękujemy Panu Bogu za to, że nasi poprzednicy, wielcy Polacy, potrafili wspinać się na szczyty bohaterstwa, na szczyty niezwykłej wiary i ofiarności dla ojczyzny i Europy, na szczyty człowieczeństwa. Nie byłoby wielkości narodu, gdyby nie takie góry jak Kalenberg i Jasna Góra. Ale nie byłoby pięknych, bohaterskich dziejów polskich, gdyby nie jeszcze jedna góra, na którą mocą wiary nieustannie od ponad 1050 lat wchodzimy – Golgota. Eucharystia przenosi nas tam, pod krzyż, i tam stajemy razem z naszą Jezusa Matką, by zrozumieć, co jeszcze musimy zrobić, aby wypełnić wolę Chrystusa. W Nim nasza moc i nasza nadzieja. On nas posyła, byśmy kolejny raz dali świadectwo, jak wiele może dokonać wiara, a dokładniej, co może dokonać w nas i przez nas Chrystus. Są nie tylko w Europie wyznawcy Chrystusa, którzy spoglądają na nas i liczą, że jak dawniej broniliśmy dziedzictwa chrześcijańskiego, tak i dzisiaj potrafimy pokonać zagrażające nam niebezpieczeństwo utraty tego, co stanowi o naszej tożsamości religijnej i narodowej. Czy to możliwe? Amerykański konwertyta, duszpasterz i teolog, doradca prezydenta USA, ksiądz Richard John Neuhaus, powiedział w jednym ze swoich wywiadów: na scenie świata pozostała Ewangelia Jezusa Chrystusa, spójna myślowo, uniwersalna i inspirująca moralnie wizja przyszłości rodzaju ludzkiego. Katolickość oznacza w istocie radykalny, profetyczny humanizm. Jest pełnym pasji, zachwycającym, naglącym listem miłosnym do wszystkich ludzi. Ksiądz Neuhaus spotykał się kilkakrotnie z Janem Pawłem II. Świadek jednego z tych spotkań podaje. Było to w Rzymie. Kończyliśmy obiad u papieża, gdy ten nagle złapał siedzącego obok Richarda za rękę i z naciskiem zapytał: dlaczego ksiądz, słynny intelektualista, mający tak wiele pracy oraz rozlicznych zaproszeń na całym świecie, tak dużo czasu poświęca Polsce? A trzeba dodać, że ksiądz Neuhaus przyjeżdżał do naszego kraju kilkanaście razy. Siedzieliśmy przy stole, opowiada świadek. Gest papieski był nieoczekiwany. Nigdy wcześniej i nigdy potem takiego nie widziałem. A w tonie Jana Pawła II można było usłyszeć nutę lekkiej natarczywości, ale też niepokoju. Neuhaus zastanowił się chwilę i odpowiedział. Ponieważ w Polsce istnieje realna szansa zbudowania społeczeństwa posiadającego dynamiczną, wolnorynkową gospodarkę i prawdziwie demokratyczną politykę, które są inspirowane przez żywotną kulturę chrześcijańską. Papież puścił rękę Neuhausa i zapytał: naprawdę tak ksiądz uważa? Odpowiedź brzmiała: jeśli nie w Polsce, to nigdzie.